Po czym poznać, że żyjemy rzeczywiście w takim najlepszym z możliwych na ziemi państw? Widzicie na grafice tutaj dojrzałe, piękne figi i winogrona i trzech jegomości, którzy mają na to chrapkę. Ale zapewniam was, że Bogu chodzi o zupełnie coś innego. Dla kogo figa, dla kogo winogron? Zapraszam. Zaraz się o tym przekonamy, otwierając Biblię. Figa z makiem, jest takie powiedzenie, oznacza jakąś odmowę, pustkę, że to nic nie dostał i tak dalej. My troszeczkę inaczej potraktujemy figę i winogrona, tak jak Bóg je traktuje, zaraz to zobaczycie, ale najpierw zapytaliśmy was w mediach społecznościowych, w jaki sposób wyobrażacie sobie idealne państwo dla siebie, czyli po czym wy w swoim życiu moglibyście poznać, że żyjecie w dobrym państwie? Krótkie definicje, proszę.
Mateusz.
Monarchia.
No, Mateusz, posłuchaj, co mówiłem tydzień temu. Co Bóg myśli o monarchiach, to zobaczysz, że nasłuchałeś się Brauna albo Korwina, a słuchaj mądrzejszych, proszę.
Krystyna. Idealne państwo dla mnie to takie, które wspiera ludzi w rozwoju, sprzyja produktywnym, stwarza szanse realizowania pomysłów i marzeń, uczy, że pieniądze biorą się z pracy, ma system pomocy słabszym, szanuje każdego obywatela, zapewnia bezpieczeństwo obywatelom. To państwo, w którym czujemy się jak we własnym domu. Mamy do tego prawo, ponieważ my to państwo utrzymujemy. Prawda?
No. Rozbudowana, Krystyna, rozbudowana definicja. Z częścią mi się zgodził, z częścią nie, ale tak zasugeruję, że jest tu troszkę pewna sprzeczność, bo z jednej strony przedstawiasz siebie jako suwerena, nie? Przecież my to państwo utrzymujemy i o tym tydzień temu mówiłem, nie? We the people, kto powinien rządzić w państwie, że rząd, partie, to my ich tylko wynajmujemy, zmieniamy, oni mają służyć dobru wspólnemu, nie? Czyli przedstawiasz siebie jako suwerena, a tu mówisz, że idealne państwo na początku to jest tak, że ono ma cię wspierać, pomagać, uczyć, dawać szansę i tak dalej, i tak dalej. No, zachęcam do przeanalizowania tego, czy da się to pogodzić, po mojemu nie. Następny.
Anna. Dbałam o moje zdrowie. Chciałam doczekać upadku mafii katopisowskiej. Czuję, że nie doczekam.
No, proszę nie tracić nadziei, my też czekamy.
Tomasz. Rzetelne i trudne pytanie, gdyż świat nie jest gotowy na idealne państwo. Stan serca i umysłu ludzkości jest daleki od tego, jaki zakładał Boży plan. Dziś uważam, bez kościoła katolickiego jest mi idealnie, choć brakuje mi jakiejś wspólnoty do ruchu przyjaciół nadających na tej samej fali. Polityka żadnego Tuska, Bodnara czy Kaczyńskiego. W Polsce nie ma szans na dobrą politykę dziś. Nie ma jedności narodu, szacunku. Ludzie rzucają mięsem wszędzie, plują na inne religie. Nie mamy szans na godne państwo. Smutne.
Tak, no tu taki głos rozczarowania i taka... No, brak wiary, że rzeczywiście możemy żyć w dobrym państwie, że to już zawsze tak będzie, że tu będą kraść, łupić, szczuć nas i tak dalej. Powiem wam przykład z dawnej Jugosławii. To państwo już nie istnieje, chociaż było mniej więcej podobne do Polski i powierzchniowo, i ludnościowo. To niewielkie różnice. Jeśli chodzi o jakość życia w latach 70., 80., jeszcze nawet może na początku 90., choć no, tam już te wojny się zaczęły, ale jeszcze w różnych obszarach, to naprawdę za komuny, no to tam był Zachód, nie? Czyli jechało się tam praktycznie jak na Zachód. I oni do dzisiaj wspominają, że w tamtych czasach to stać ich było na samochód, na dom zbudowanie, na wycieczkę zagraniczną, właśnie na Zachód, paszporty mieli i tak dalej, i tak dalej. No a teraz jest wolność, no ale sytuacja ekonomiczna niekoniecznie jest lepsza, ale nie o tym chciałem mówić. Spotkaliśmy się przy stole, no my z Polski i oni z kilku tych republik. Powiedzmy taka część bardziej serbska, bardziej chorwacka i bardziej muzułmańska, nie? I to byli ludzie, którzy się znali, szanowali, przyjaciele, rozumiejący trochę więcej niż takie szczucie, takie wiecie, nacjonalistyczne, jakoś religijne. I oni powiedzieli tak, uważajcie na polityków. To była ich taka... Po tej całej wojnie, po tym już podziale, po tym życiu już w oddzielnych państwach teraz, mówią, uważajcie na polityków, bo jak oni nam pięknie obiecywali, jak mówili, jak to dobrze będzie, jak napędzali emocje, jak się podzielimy, jak to dobrze będzie, nie? Potem często zniknęli, że tak powiem, z dolarami albo ze złotem z banków. Potem okazało się, że wcale tak dobrze nie jest, ale... Już się nie dało tego cofnąć, nie? Także oni mają do dzisiaj bardzo taki duży dystans do polityków, że nawołują do waśni, nawołują do pewnych, skłócają ludzi, którzy wcześniej ze sobą żyli w pokoju i dobrobycie, po to, żeby zrealizować jakieś własne interesy, nie? I dzisiaj, no, też musimy o tym pamiętać, że... Owszem, polityka jest ważna. Jesteśmy przecież jako Kościół też w nią zaangażowani. Pokazujemy, jak się w niej połapać, bo to wcale nie jest łatwe, bo politycy kłamią, mają do dyspozycji sztuczną inteligencję, mają fermy troli, mają różnych oszustów, z tych speców od PR-u. Nie? I taki człowiek jest tylko marionetką często w ich różnych takich grach emocjonalnych, a później, no sorry, nie udało się. Wychodzi taki Bodnar i mówi, no w sumie jakiś taki sąd wyszedł i liczy te głosy, ale to nielegalne. Ja nie wiem, co zrobić, panie. Nie? Prokurator generalny, no robi se jaja z nas wszystkich, nie? Zamiast wygonić to towarzystwo albo zamknąć, to on mówi, że on nie wie, co robić, on apeluje, nie? Tak jakby był skautem piwnym w opozycji czy coś, nie? Także no, to już nie będę wchodził w te programy o 13, gdzie i prokurator Blajerski zjechał go równo, możecie to sobie zobaczyć. Czyli dzisiejsza polityka jest jednym wielkim rozczarowaniem dla wielu Polaków i do tego jeszcze udało się politykom no, doprowadzić do takich napięć społecznych między Polakami, którzy mniej więcej chcą tego samego, tylko tam drogi mają inne, inni tędy, drudzy tędy, ale chcieliby żyć w mniej więcej podobnym państwie. Mówię o sporej części, a nie do agentach Kremla czy o jakichś innych złych ludziach, tylko o takich zwykłych, poczciwych ludziach, którzy tam po Polsce mieszkają, to mają mniej więcej podobne oczekiwania do państwa. To powodują, że tutaj, tak jak mówi Tomasz, no jest nienawiść, ja mówiłem troszeczkę w ostatnim programie, też jak katolicyzm szczuje ludzi, część oczywiście kleru do takiej nienawiści na Bałkanach. Też oczywiście kler z różnych opcji naprawdę się przyczynił do nienawiści na dużą, dużą skalę. I teraz pytanie, czy jesteśmy już na to skazani? Czy tak musi być, no bo jest grzech i tu się już nie da? Za chwilę będę chciał odpowiedzieć na podstawie Biblii na to pytanie, ale tę lekcję z Bałkanów, tu zresztą ona z tej wypowiedzi Tomasza trochę wypływa, to już jest polska lekcja, tak zwane polskie piekło, żeby tę lekcję z Bałkanów też sobie zapamiętać, że można się podzielić, można sobie skoczyć do gardła, można zrobić wojnę, można zrobić podział, ale później skleić to już jest bardzo trudno.
I ostatni komentarz, Tomek. Mi się marzy, żeby ludzie przestali głosować na partię dwóch autokarów, czyli Tuska i Kaczyńskiego. Ta nienawiść, którą ze sobą niosą, jest już nie do wytrzymania.
No to już mniej więcej trochę wyprzedziłem głos drugiego Tomka, ale dziękuję bardzo. Tyle? Tu widzicie też, mamy taki nowy neon. To nie tak bez związku, tylko dlatego, że on jest. Tu możemy zobaczyć taki krótki przerywnik, jak się tworzył. Tu Ola, tu Andrzej głównie pracowali, ale pewnie jeszcze mieli pomocników. Proszę. No, dlaczego tu, że tak powiem, zrobiłem off-topic niby, do tego czytam Biblię? No bo właśnie reformacja, czyli ruch taki społeczno-polityczny z XVI wieku, wcześniej przygotowywany w poprzednich wiekach, ale apogeum osiągnął w XVI wieku, polegał właśnie na tym hasle, myślę, czytaj Biblię, sola scriptura, tylko Pismo Święte. Ono jest podstawą wiary. To jest jedynie objawienie Boga dla nas, a nie jakieś nauki świętych, jakieś nauki teologów, jakieś nauki soborów, czy papieży, czy jakichś mistyków, nie? Sola scriptura, czytam Biblię. Te kraje, które poszły tą drogą, osiągnęły rzeczywiście dobrobyt, osiągnęły spokój, osiągnęły sprawiedliwość w państwie, bezpieczeństwo też, dużo mniej wojen, dużo mniej ofiar i to, co się nigdzie nie udało, rozwinięte, świadome społeczeństwo obywatelskie, to tylko tam, gdzie była czytana Biblia, stąd ten hashtag, proszę sobie zapamiętać, zresztą nie tylko hashtag, ale najlepiej zastosowanie. Nie masz Biblii, wyślemy ci chętnie na przykład taki egzemplarz. No dobrze, no to otwórzmy tę Biblię, ale wpierw poproszę jeszcze, nie wiem, Leszek, Tymek, może byście chcieli się pomodlić, żeby nam naprawdę dobrze weszło.
Dziękujemy ci, Panie, za ten dzień. Prosimy Cię właśnie o nasz kraj, naszych rządzących, żebyśmy mogli żyć w takim państwie zbliżonym do ideału, żebyśmy też, żeby w Polsce też ten podział się zmniejszał, ta nienawiść pomiędzy Polakami. Prosimy Cię, Panie, o to.
Prosimy Cię, Panie. Amen. Figa i winorośl, ale o fidze zapowiedziałem tydzień temu, ale już nie zdążyłem i zapomniałem dojść do tego, no, tej puenty zakończenia. Co ma figa do wiatraka, co ma figa do dobrego państwa, do ideału państwa? Tu już widzicie na zdjęciu, to jest po sąsiedzku, tu właśnie stąd nadajemy i jak wprawne oko kogoś, kto tam gdzieś w basenie Morza Śródziemnego się pojawia, to jest właśnie figa. I u nas wyrosła. Normalnie. A wiecie, skąd ta figa jest przywieziona? Od Żydów myślicie, nie? Nie, nie. Z Chicago zimnego. Amerykańcy nam podarowali. I ona po różnych ciężkich próbach, myślałem, że nie przeżyje. To mniej więcej taka historia biblijna. Obłóż gnojem, no dajmy jej jeszcze szansę. Dałem szansę i zobaczcie, po 2 latach to już taki zaczyna się krzew z tego robić. Miejmy nadzieję, że kiedyś będzie drzewo obok. Oczywiście jest winorośl. I dlaczego to jest takie symboliczne? Otóż czytaliśmy w Nowym Testamencie taki ideał państwa opisany przez apostoła Pawła już za pomocą takich cech tego państwa. Przeczytajmy jeszcze list do Tymoteusza.
Pierwszy list Pawła do Tymoteusza, 2 rozdział od 1 wersetu. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Dziękuję. Tu oczywiście omawiałem już szczególnie tydzień temu szczegółowo, tylko przypomnę, że pierwszym obiektem modlitwy nie są królowie, nie są władcy, nie są tam premier, prezydent, ministrowie, ale naród. Nie? Najpierw za ludzi trzeba się modlić, za naród. To naród dojrzały wyłania mądrą władzę. Dopiero na drugim miejscu ta władza. No i ideą, co oni mają zrobić? Ciche i spokojne życie we wszelkiej pobożności i uczciwości. No i że to sprzyja ewangelizacji, to z kontekstu jest oczywiste. Czyli ideał państwa to nie jest Chrystus z Rio de Janeiro, nie? Czy większy jeszcze ma być, gdzie to tam u was, gdzie to tam, weź mi, pomóżcie, gdzie to tam jest? W Siebodzinie, nie? Chyba większy, tak? Czy nie? Teraz jeszcze Matka Boska ma gdzieś być pod Toruniem, jeszcze większa. No to jak to tak? Matka Boska większa od Chrystusa? Aż to kombinowałem jak koń pod górę. To nie o to chodzi. Nie chodzi też o żaden Państwo Boże, wiecie, że tu będzie jedna religia, wszyscy będą, wiecie, o tam odpowiedniej godzinie na dzwon w kościele tam bić pokłony czy coś takiego, tylko wolność jest pierwszą cechą państwa, takiego ideału Bożego Państwa, to jest wolność, to jest pokój między obywatelami, czyli państwo ma bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne. Teraz na przykład się ganiają tam po lasach pod Limanową. Pamiętacie, dziadek wziął spluwę, najpierw tam znienawidzoną jakąś teściową zaszczelił, a później własną córkę i zięcia i nikt nic nie mógł zrobić. I teraz tam antyterrorystów, helikoptery, black hawki. No, a wystarczyło, żeby zięć miał w domu co trzeba, no, to by się inaczej, ale no, takie mamy państwo, to zostawmy. Ideał państwa to jest wolność, to jest sprawiedliwość i to jest dobrobyt. Sprawiedliwość powoduje, że ludzie koło siebie żyją w zgodzie. Jeśli nie ma sprawiedliwości, jest faworyzowanie, niesprawiedliwość, to zaczynają się nienawiści, niesnaski, napięcia i tak dalej, nie? Czyli mamy tu taką, można powiedzieć, trochę teorię, ale ludzie teorią, no to jak to tak? Panie, jak to ma być? Jak to żyć bez 800+? Albo bez dopłat jakiś? Jak? To nie ma życia, nie? Dlatego ludziom trzeba pokazać jakoś tak namacalnie, bo to jest dla teoretyków bardziej troszeczkę, dla ludzi takich, którzy mogą abstrakcyjnie myśleć. Dlatego cofniemy się do Starego Testamentu. Stary Testament to jest właśnie trochę takie przedszkole, że Bóg tym Żydom tłumaczy jak chłop krowie na miedzy, nie? I to musi być takie dość proste, żeby każdy, że tak powiem, najmniej zaangażowany intelektualnie Żyd poniał, o co chodzi. I zobaczcie, tu właśnie dochodzimy do figi. Pojawia się ona w dwóch miejscach w tym kontekście, o jakim mówię. Przeczytajmy najpierw tylko te krótkie wersety. Pierwsza Księga Królewska, to są czasy Salomona. 4:25 i później Księga Michała 4:4.
Judejczycy i Izraelici mieszkali tedy bezpiecznie, każdy pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem figowym, od Dan aż po Berszebę, przez wszystkie dni Salomona. Księga Michała 4:4. I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt nie będzie szerzył popłochu. Zaiste, usta Pana zastępów to powiedziały.
Zaraz zobaczymy kontekst obu tych wersetów, no ale widzicie to, co obiecałem. Jest figa, jest winorośl, jest ideał państwa. Zaraz z kontekstu to zobaczycie. I ktoś tu z naszych miłych widzów w tych komentarzach pisał, że to na ziemi jest nieosiągalne. No to postaram się obalić tę tezę. No jest to osiągalne. Jest trudne, to prawda, ale jest osiągalne. Nie? I zobaczcie, jakie tu mamy elementy tego szczęśliwego państwa, już nie tam, czy jest parlament, czy jak wybierają, czy demokracja, czy ile wojska. Tu w ogóle o tym nie ma. Tu jest zwykły Kowalski. Jest Kowalska też, nie? No bo przecież sam nie będzie siedział. Chciałbyś sam siedzieć? Z Kowalską, nie? Znaczy, tam wiadomo, tu inaczej, nie? Siedzą sobie gdzie? Na gołej ziemi, nie? Pasterze, gdzieś w stajence, przy żłobie, nie ma dla nich miejsca w gospodzie. Gdzie siedzą? Na swoim, tak? Jest, że czyja ma być ta figa? Państwowa. Nie. Królewska. Jarosława, Jarozbawa. Na pewno. No też nie. Ma być zwykłego Kowalskiego. To w krajach protestanckich się nazywa klasa średnia, nie? Zobaczcie. Każdy pod swoim szczepem winnym i pod swoją figą siedzi, nie? Co to jest figa i winogron? Co jedli Żydzi, o tak powiedzmy? Głównie. Już tam o mięsie nie będziemy, no bo mieli barany, ryby, no tamte, ale podstawowe z hodowli, z rolnictwa, co było? Mąka i oliwa, nie? To były produkty podstawowe, nie? Mąka i oliwa. I stąd chleb się taki, te podpłomyki robiły i tak dalej, nie? Figa i winogron to już jest luksus. To się niekiedy rodzynki mówi, nie? Jeszcze miód niekiedy się pojawia w tym takim pokazaniu luksusu. Własna figa i własny winogron. To nie jest, że oni muszą po 20 już zastaw robić, żeby do pierwszego przeżyć. Oni mają swoje, ale mają wygodę, mają dostatek. Nie powiem luksus, no bo tam figa to nie jest wielki żaden luksus. Ale widzicie, że jest dostatek. To jest oczywiste, że mają oliwę. Jest oczywiste, że mają mąkę i co tam jeszcze trzeba, być może jakieś owce. I mają jeszcze ten luksus, tak powiemy, mały, nie? Na poziomie klasy średniej. Taka, no nie wiem, jak to nazwać teraz, dacza, nie? Tam i różne ludzie tam mają rzeczy, nie? I co oni robią? Zaiwaniają na 3 etaty. No nie. Nie dość, że mają wszystkiego pod dostatkiem, a nawet im zbywa, nawet mają pewną zamożność, nie? Figa i winogron, to zobaczcie, co jeszcze mają. Mają czas. Czyli nie są niewolnikami. Nie są niewolniczo zaganiani do roboty. Czy przez króla, czy przez socjalizm. Bo socjalizm robi gorzej niż system niewolniczy, to o tym wielokrotnie mówiłem, to nie będę o tym mówił, nie? Czyli zobaczcie, mamy własność. Każdy Kowalski ma swój kawałek ziemi. Oczywiście ma dom, a przed domem ma nie tylko tam pszenicę i drzewo oliwne, ale ma jeszcze winogrona i ma jeszcze drzewo figowe. I w cieniu tego drzewa ze swoją Kowalską ma czas siadywać. No zobaczcie, to nie jest wielka polityka, ale wielka polityka ma do tego doprowadzić. Zobaczcie, że w tym pierwszym fragmencie, tu jesteśmy trochę w innym kontekście, ale wróćmy do pierwszego. Zobaczcie, kiedy to się dzieje. Przez wszystkie dni króla Salomona, czyli kilkadziesiąt ładnych lat. To nie stało się na chwilę. Bóg to błogosławieństwo przez tego mądrego, najmądrzejszego z ludzi, króla, dał Żydom na całym terenie, czyli wiecie, granice są dobrze strzeżone, zaraz dalej jest opis wojska, ale to zostawiamy i oni sobie siedzą, nie? Każdy pod swoim krzewem winnym, pod swoim drzewem figowym, nie? Czyli jest własność, jest dostatek, można tak, nie luksus, ale dostatek jest, nie? I jest czas. Oni nie muszą na 3 etatach zaiwaniać, żeby mieć to drzewo figowe, bo wtedy nie mieliby czasu tam siedzieć, nie? Proste jak 2 razy 2. Ale w jednym i w drugim fragmencie jest jeszcze coś. Nie tylko, że jest dostatek, nie tylko, że jest własność prywatna, ale co jeszcze jest? Spokój. Ani sąsiad nie strzela do ciebie, ani ci nie wygraża przez płot, ani król nie przychodzi i ci nie zabiera, co tam mu się spodoba i tak dalej. Nie? Zobaczcie, że w tym drugim fragmencie z Michała dokładnie jest podobna. Nikt nie będzie przeżył popłochu. Zobaczcie, to dzisiaj niektórzy, którzy siedzą dużo w mediach społecznościowych, tych politycznych, ja do nich należę, to już naprawdę mają dosyć. I tam już bluzgi lecą takie, wiecie, na wszystkich, nie? Możecie sobie sprawdzić i tak dalej, nie? Politycy doprowadzili, że nie mamy spokoju. Tam raz na święta nie mieliśmy spokoju, pamiętacie? teraz wakacje. No człowiek chciałby odpocząć, posiedzieć pod tym drzewem figowym, no już może nie swoim, tylko gdzieś tam w Grecji, w Chorwacji czy we Włoszech, nie? Czy nad Bałtykiem, no pod drzewem figowym, pod czym się siedzi nad Bałtykiem? Pod koszem wiklinowym, jak to kiedyś było, ale to w latach 70. były takie kosze wiklinowe. Nie, bo cały czas jest wojna, cały czas jest niepewność, cały czas jest nierząd, nie wiadomo kto rządzi, nie? Cały czas obiecują, no jeszcze może ten, może teraz ten zrobi, no Bodnar nie zrobił, to może Hołownia teraz zrobi, nie? No jeden za drugim, no oszukują, ludzie są wkurzeni, bo to już nie tylko rozczarowani, ale są wkurzeni lub gorzej, nie? No to nie jest ideał państwa opisany w Biblii. Zobaczcie, nikt nie będzie szerzył popłochu, czyli będzie własność, będzie dobrobyt, nie? Będzie czas, żeby budować życie rodzinne, nie? No bo tu też jest oczywiste, że z kim on tam siedzi, no to już tamśmy mówili. I nikt nie straszy, nie ma tych niepokojących wieści. No to teraz, żeby udowodnić tezę, że jest to możliwe. No już to pokazałem, bo było za Salomona, ale zobaczmy szerzej. Czyli pierwszy z tych fragmentów zobaczmy w szerszym kontekście.
Pierwsza Księga Królewska, 4 rozdział od 20 wersetu. A Judejczyków i Izraelitów było tak wiele jak piasku nad brzegiem morza. To też jedli, pili i weselili się. A Salomon panował nad wszystkimi królestwami od rzeki Eufrat aż po ziemię filistyńską i aż po granicę egipską. Składały one daniny i były podległe Salomonowi przez całe jego życie. Do wyżywienia Salomon potrzebował w ciągu jednego dnia 30 korców mąki przedniej i 60 korców mąki zwykłej, 10 tucznych wołów, 20 wołów z pastwiska i 100 owiec, oprócz jeleni, gazeli, saren i tucznego drobiu. Władał bowiem krainami z tej strony rzeki od Tifsach aż po Gazę, nad wszystkimi królami z tej strony rzeki i miał pokój ze wszystkich stron wokoło. Judejczycy i Izraelici mieszkali tedy bezpiecznie, każdy pod swoim krzewem winnym i pod swoim drzewem figowym od Dan aż po Berszebę, przez wszystkie dni Salomona.
No tu mamy właśnie ten werset, szerszy kontekst. Zobaczcie, pierwszy werset jest bardzo podobny, że ich było bardzo dużo, nie? Że też i przyrost demograficzny był kolejny czynnik, że w takiej bezpiecznej sytuacji dobrobytu, że to wszystko jest poukładane w pokoju, po Bożemu, nie? Te wartości są poszanowane, no to i naród się rozwija demograficznie. Nie? To taka oczywista oczywistość. I zobaczcie, że jest pokój. Że jest pokój zewnętrzny, ze wszystkimi sąsiadami miał pokój. Tak umiał rządzić, taki był silny, że nikt mu nie podskoczył. I no, ten koniec, o którym mówiłem, dla zwykłego Kowalskiego to oznaczało własność, oznaczało ekonomiczny sukces, czyli dostatek przynajmniej, nie? Tu mamy opisany Salomon, no to już miał tam wszystkiego, tam luksus, nie? Ale każdy Kowalski, to nie było, że bogaty król i biedna reszta, nie? Tylko każdy Kowalski ma swoją chałupę, swój kawałek ziemi, swoje drzewo figowe, swoją winnicę i siedzi i ma czas, tam się siedzi, cieszy i weseli. I co ma? Spokój, który wynika ze sprawiedliwości i silnego państwa, które chroni granic, że nie przyjedzie zaraz ktoś i nam to, tego wszystkiego nie zabierze. Jak to się często w historii przecież Izraela, a nie tylko w historii Polski również zdarzało. Zaborcy chętnie do nas tu przychodzili. Putin też ma ochotę, no bo Ukraina, mniej zamożny kraj, mniej rozwinięty, nie? Mniej cywilizowany, powiedzmy, ale przyszli Ruscy. Wow, do niebaśmy trafili. Bierzem krany, zlewy, klopy, wszystko na Syberię. I on myśli, że jak se przykręci kran do ściany, to będzie miał tak jak na Ukrainie, że woda z niego będzie lecieć. Nie? No ale to o mentalności kacapa nie warto mówić, tylko że jak się jedzie po Polsce, to naprawdę ostatnie 20-30 lat to jest ogromny cywilizacyjny postęp, zarówno w infrastrukturze, autostrady, tego, śmego i owego, ale też i zwykłe obejścia. To przecież Ruski to wie. Ile by się tu złupiło? Jeszcze więcej niż na Ukrainie, nie? Czyli odstraszenie wszystkich wrogów, pokój z nimi, żeby nikt nie śmiał zaatakować tego państwa. To jest ważne, żeby Kowalski mógł se spokojnie pod swoją figą, ze swoją Kowalską siedzieć i robić to, co mu się tam akurat na co mają ochotę. Nie? Ten spokój wynika z wolności, że mu się państwo nie miesza, że mu się sąsiad nie miesza, że mu się ksiądz nie miesza do jego życia i tak dalej, nie robi na niego nagonki jakieś i tak, i różne takie rzeczy. On ma swoją własność, swoją chałupę, Kowalską, figę i tak dalej. Nie? I ma spokój, nie ma popłochu. I zobaczcie, że to się udało prawie 3000 lat temu, kiedy naprawdę no, trudno było różne rzeczy. I nie mówmy, że dzisiaj to jest niemożliwe. To jest niemożliwe tylko z naszej winy. Naród głupi wybiera głupich polityków, a oni go batorzą i orzą po nim. No i tyle. Gdyby naród był mądry, wybierałby mądrych polityków, to byśmy żyli lepiej niż za króla Salomona. Nie? I teraz drugi fragment, ten z Michała. Tam jest praktycznie to samo, nie? Że każdy pod swoim drzewem, pod swoim krzewem i bez siania niepokoju. Ale zobaczcie, że kontekst jest inny. Przeczytajmy.
Księga Michała, 4:1. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać. I pójdzie wiele narodów, mówiąc, pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie poniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym, i nikt nie będzie szerzył popłochu. Zaiste, usta Pana zastępów to powiedziały.
Tu już mamy inny kontekst. To już nie jest kontekst ten, który znamy, czyli grzesznej ziemi. Choć pokazałem, że najmądrzejszy król, kiedy oparł się na Bogu, kiedy sam Bóg był pod wrażeniem. Pamiętacie, jak taka scena trochę jak ze złotą rybką, nie? Bóg i Salomon, czego chcesz na początku królowania? Nie? Młody król wchodzi na tron. Czego chcesz? Boże, nie dam rady. Daj mi mądrości, bo nie ogarniam tego wszystkiego. Nie dam rady tego sprawiedliwie osądzić. I Bóg mówi, wow, no toś zrobił na mnie wrażenie, żeś poprosił o mądrość, nie o bogactwo, nie o władzę, nie tam o pokonanie swoich wrogów, nie? Przecież to często Żydzi takie marzenia mieli, to wystarczy sobie psalmy poczytać, nie? Żeby tam im się tam i tak dalej. A ty prosisz o mądrość. Dam ci największą możliwą dla człowieka. A do tego dostaniesz jeszcze i to, o co nie prosiłeś, nie? A co jest oczywiste, bogactwo, powodzenie, pokój i tak dalej, nie? Czyli ten mądry król, który oparł się na Bogu w początku, później zdradził Boga na koniec swojego życia, ale to już inna historia, ale już państwo było zbudowane i w rozkwicie, już każdy Kowalski miał chałupę, działkę, figę i winorość, to nie, że tak powiem, to się nie skończyło. Nie? Oparł się na Bogu i oparł się na mądrości. I rzeczywiście ten lud, który takie same miał fundamenty, zbudowali najszczęśliwsze państwo na świecie. Zobaczcie, ten werset z figą, on się pojawia tylko w tych czasach Salomona i w czasach poapokaliptycznych, kiedy Jezus wróci i będzie rządził osobiście. Bo to rzeczywiście opisuje taką rzeczywistość niedostępną na ziemi, ale zobaczcie, że ten werset ostatni jest dokładnie taki sam jak za czasów Salomona. Te inne rzeczy już się różnią, nie? Tu już Bóg osobiście rządzi, tu już jest ten czas, że nie ma wojen, że Jezus wszystkim tam wybił z głowy ten pomysł i tak dalej, i tak dalej. I znowu ten ideał państwa, własność prywatna, dostatek, spokój, czas na życie rodzinne, na odpoczynek i tak dalej. I nikt tego nie zakłóca. Nikt nie szerzy popłochu. Nie? Czyli po pierwsze, mamy Boży ideał z poziomu Kowalskiego. To już nie jest tam, jak ma być urządzone państwo, jaki ustrój, to trochę mówiłem tydzień temu i tam w innych nauczaniach. To już jest zwykły Kowalski, który o polityce może nie mieć zielonego pojęcia, albo niewielkie, czy takie, że tak powiem, przeciętne, nie? Ale on rozumie, czego potrzebuje. On potrzebuje własności, potrzebuje zapewnienia przyszłości ekonomicznej, nie? Potrzebuje też czasu na wypoczynek i życie rodzinne z Kowalską, oby tam i tych rochów kowalskich jak najwięcej było. Zresztą w pierwszym wersecie widzieliśmy, że jak piasku tych rochów kowalskich było wtedy u Żydów, nie? Także mieli i na to czas i mają spokój. Nikt nie szerzy podpłochu. To jest możliwe. Ja nie mówię, że to się stanie dziś, jutro, ta partia lub tamta to zrobi. Bo nie zrobi. To wiemy. Ani jedna, ani druga. Nawet jakby mogła, to nie umie. Co pokazała ostatnia szopka z tymi pseudosądami, z tym liczeniem głosów i tak dalej, i tak dalej. Z tym pseudo... A, szkoda gadać, nie? Ale jeśli prawdą jest, że to my rządzimy swoim narodem, swoim państwem. My, naród, rządzimy państwem. W tym Bożym planie. To my musimy być mądrzy, żeby dopracować się, doczekać się mądrych elit, rządzących, sług, tych ministrów, nie? I potem, żeby się doczekać takiego państwa. Ale jest jeden warunek. My musimy za tym tęsknić. Rozumiecie? Jak my sobie będziemy wmawiać, że to się nie da, że tu musi być chlew, tu musi być burdel z Alfonsem, nie? Tu musi być Jędraszewski, który będzie na ołtarze Jarosława wsadzał, nie? To sobie w środowy program obejrzyjcie, jak Jędraszewski tam robi świętego z tego ruskiego agenta, nie? Jak my sobie powiemy, że my jesteśmy na to skazani, i tylko emigracja albo jakieś dostosowanie się lub wejście w świnie stanie się jedną ze świń, nie? Przy korycie, to wtedy nigdy nie osiągniemy tego ideału państwa. Ja przypominam, że mieliśmy taki okres, druga połowa XIX wieku, gdzie polska elita zrozumiała, że trzeba tym marzeniem o wolnej Polsce zarazić prostego człowieka. To były te opowieści o szklanych domach, nie? Nie zbudowali wszędzie szklanych domów, ale ludziom żyło się lepiej. Ale zaczęło iść w górę. Moja babcia założyła szkołę w Kórniku, na wsi, gdzie nikt nie umiał czytać ani pisać. A po kilku latach jej pracy wszystkie dzieci czytały książki. I znalazły pracę, i poszły na studia część z nich, i tak dalej, i tak dalej. Czyli ci pozytywiści, oni popchnęli, nie zbudowali tych szklanych domów, o których marzyli, ale oni tchnęli marzenie w miliony Polaków. Także kiedy bolszewik przyszedł nas uszczęśliwiać i mówić, że oto socjalizm wszystko wam da, tylko zabierzmy tym krwiopijcom burżuazji i tak dalej, to polski chłop powiedział ruskiemu sołdatowi, smoknij mnie w dupę, a jeszcze ci bagnetem poprawię. No i tak się skończyło, nie? To ci pozytywiści dali to pragnienie wolnej Polski. I dzisiaj my mamy to samo zadanie. Kto ma to dać Polakom? Radio, telewizja państwowa, która zaprasza bandziorów? Kto ma dać Polakom. Wizję szczęśliwego państwa. Zakłamani politycy? Przecież już chyba żadnemu nikt nie wierzy. To jest zadanie chrześcijan. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Wy jesteście światłością świata. To wy macie wskazać kierunek. Tak, do zbawienia w pierwszej kolejności, ale do ideału, jaki Bóg ma na ziemi, dla państw, dla ludów, dla narodów również. I to robimy. Ja tym zakończę nasze te polityczną serię kazań. Teraz może chwila na zachętę, bo tu naprawdę widać, że ludzie przychodzą do nas właśnie po tę wizję szczęśliwej Polski, która nie jest jakąś łudą, tylko ona się albo w Biblii zdarzyła, albo Bóg ją obiecał, albo widzimy ją w państwach, które poszły. Hashtag czytam Biblię. I mają do dzisiaj jeszcze. Kiedy Polacy dzisiaj myślą o ucieczce z Polski, to jakie kraje wybierają? No protestanckie, proste. Proszę.
No to od tego zacznę, że w tym tygodniu odnotowaliśmy 140 tysięcy takich unikalnych widzów, czyli takich, którzy mieli styczność z naszą telewizją przynajmniej raz i niezależnie od tego, ile filmów oglądali. No i też w tym tygodniu mogliśmy świętować 100 tysięcy subskrybentów właśnie na kanale YouTube. Też bardzo się cieszymy z tego powodu. No i też niezmiennie rolki to jest coś, co się niesie. Tak.
To dziękujemy, naprawdę dziękuję i tym, którzy tak się ogarnęli, że trzeba to robić, no i tym, którzy tę mrówczą pracę codziennie, bo to codziennie po kilka rolek wychodzi w świat, to robicie. Także wielkie, wielkie dzięki. Was nie widać, ale waszą robotę, o to już widać, proszę, jak widać.
Tak, no tutaj na przykład z tego tygodnia o winie Tuska. No wina Tuska to się zawsze chętnie niesie, to jest wdzięczny temat, tak? No i to miało 615 tysięcy wyświetleń, 1150 komentarzy i 4000 udostępnień i prawie 20 tysięcy polubień. No to naprawdę liczby robią wrażenie.
I to się stało w ciągu paru dni, to nie tam, że to sprzed roku wam pokazujemy, nie?
Tak jest, tak bardzo dziękujemy.
Dzięki. Czy jeszcze mamy jakąś zachętę? Może zobaczmy chwilę ze zjazdu, jeśli możemy poprosić, a potem pokażę wam no, coś mniej sympatycznego, to znaczy z jaką rzeczywistością przychodzi, czy przyjdzie nam się niebawem mierzyć. No, widzicie tutaj to wszystko, o czym mówiłem, nie? Jest własność, bo to dzięki wam kupiliśmy ten teren, jest radość, wszyscy się cieszą, jest dużo ludzi, no może nie jak piasku tam morskiego, ale dużo. Jest też zasobność, tu niczego nam nie brakuje. Jednej rzeczy, pokoju, bezpieczeństwa, bezpiecznej przyszłości. Bo tu się cieszymy, ale tu wiemy, co grozi Polsce. Tego nie mamy. I na to czekamy. No a teraz, zanim zaczniemy śpiewać, chwalić Boga, bo dzięki Niemu to państwo także w naszym narodzie jest możliwe. Ciągle idziemy coraz bliżej, bo Polska jest w rozwoju. Nie? To nawet mówiłem na programie w piątek, jakie są z tego całego zamętu optymistyczne informacje. Gdyby takie głosowanie było 30-40 lat temu, to nas by było 7%. A teraz jest nas połowa albo więcej. I to, że musieli fałszować na taką skalę, to pokazuje, jaki jest trend, że Polacy już chcą nowego. Już nie chcą średniowiecza, nie chcą feudalizmu, nie chcą biedy i byle czego w państwie. Chcą nowoczesnego państwa. To jest prawda. No ale zobaczmy, jakie rafy czekają na nas z drugiej strony. Bo dobra, z politykami, z biskupami katolickimi, no jakoś sobie już zaczynamy radzić. Ale idzie nowe pokolenie, zobaczcie.
Having dinner at a friend's house, this director, and he had some kids, and there was like a 13-year-old, a 15-year-old, a 17-year-old, and they hadn't seen the film The Matrix. And so the director's like, well, why don't you just tell them what it's about? So I start to say, well, there's this guy who's in a kind of virtual world, and he finds out that there's a real world, and he's really questioning what's real and not real, and he really wants to know what's real. And the young girl was like, why? And I was like, what do you mean? She was like, who cares if it's real? Mm. And I was like, what, you don't care if it's real? And she was like, no.
Isn't that wild?
It's awesome.
Z politykami, z biskupami sobie poradzimy, ale idzie nowe pokolenie. Biblia o tym mówi, że przyjdzie taki czas, że prawdy nie ścierpią, a zaczną wierzyć w baśnie. To widzicie, z tej historii to już się dzieje. Już być może wasze dzieci, mówię do takich trochę starszych, nie? Zaczynają wierzyć w baśnie. W świat nie, im już niepotrzebna jest rzeczywistość. Oni chcą żyć w Matrixie. Także to jest kolejne wyzwanie i Bóg i do tego nas wyposażył i damy radę, ale pokazuje, że trudności jest trochę więcej niż mieli pozytywiści pod koniec XIX wieku, ale Bóg jest ten sam. I zaczniemy od psalmu 97. Możecie sobie go otworzyć w Biblii, ale też jest w naszych śpiewnikach jako piosenka numer 180. Obłok i ciemność wokół niego.
Obłok i ciemność wokół niego. Sprawiedliwość i prawo pod łaliną jego tronu. Ogień przed nim kroczy i trawi naokoło nieprzyjaciół jego. Bóg króluje, raduj się ziemią, weselcie się wyspy. Błyskawice oświecają świat. Zobaczyła go ziemia i zadrżała. Góry jak wosk topnieją przed Panem. Przed Panem i władcą wszystkich dzieł. Bóg króluje. Raduj się ziemią, weselcie się wyspy. Wschodzi dla sprawiedliwego, a dla ludzi prawego serca radość. Weselcie się sprawiedliwi w Panu i wysławiajcie Jego święte imię.
Bóg króluje, raduj się ziemią, weselcie się.
Się wyspy w nogie.
zaśpiewajmy. Cześć.
Bóg potężny króluje, jemu chwała i cześć.
Nasz Pan potężny jest.
Jak grom jego kroki, błyskawicą jego pięść.
Nasz Pan potężny jest.
Pan wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył,
że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patrzą w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan potężny jest. Nasz Pan potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patrzą w nim miłość, mądrość, moc.
Wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd.
Nasz Pan potężny jest.
On przemówił w ciemności i stworzył ten świat.
Nasz Pan potężny jest.
On osąd i karę wydał na Sodomę, zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać,
że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan.
Alleluja, alleluja, alleluja. niebios wielbicie Pana.
Wody podziemne wielbicie Pana. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja.
Nie wszyscy wielbią imię Pana. Jego imię jest wiosłem.
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała.
Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza.
Jego Synowi, który jest Panem.
Duchowi, który w nas zamieszkuje.
Przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja.
Jeśli spodobało Ci się to, co przed chwilą usłyszałeś, lub masz jakieś pytania odnośnie Boga lub Biblii, skontaktuj się z nami. Przez najbliższe pół godziny będziemy czekali pod naszymi telefonami kontaktowymi 536 813 435 oraz 530 130 478. Jeśli nie uda Ci się dodzwonić, spróbuj później. My też postaramy się oddzwonić. Jeśli chcesz nam wysłać maila, napisz na adres, który teraz widzisz na ekranie. Bądźmy w kontakcie. Cześć.